Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć Danielu.
Cześć Martyno. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. W dzisiejszym odcinku poopowiadamy sobie troszkę o tym, jak znaleźć, jak zrekrutować pracownika, ale nie byle jakiego pracownika, ale pracownika produkcji, pracownika magazynu, czyli osoby definiowane przez nas jako blue collarsi, czyli te niebieskie kołnierzyki. No i dlaczego o tym nagrywamy? A nagrywamy o tym odcinek dlatego, bo dużo naszych klientów, którzy przychodzą do nas, nakreśla swoje problemy i największy taki ich ból, jeżeli chodzi o rekrutację, właśnie w zakresie pozyskania kandydatów. Mają duży problem, żeby w ogóle zainteresować swoją ofertą potencjalnych kandydatów. No my jako agencja pracy tymczasowej, czy w ogóle firma rekrutacyjna, no paramy się tym na co dzień, więc różne rzeczy testujemy, my jesteśmy fanami różnego rodzaju testów, więc mamy przetestowane kilka różnych ciekawych z mojej perspektywy rozwiązań, które mogą pomóc znaleźć tego kandydata, który tam czeka zapewne na Waszą ofertę pracy i chcielibyśmy się tym dzisiaj podzielić. Chcielibyśmy?
Jak najbardziej, chcielibyśmy. Myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego w ogóle trudno jest zrekrutować pracownika blue collars, czy blue collar. My zebraliśmy takie najczęstsze trudności, problemy, wyzwania, z którymi mierzą się, które są powodami tego, że nasi klienci mierzą się z tym, że nie mogą dotrzeć do tych kandydatów właśnie na te stanowiska. Po pierwsze, to jest w ogóle struktura i kształt aktualnie rynku pracy, czy raczej rynku pracownika. Osób aktywnie poszukujących pracy jest obecnie naprawdę niewiele i jest ich zdecydowanie mniej dostępnych na rynku dla pracodawców niż potrzeb pracodawców, niż wakatów, które na rynku występują. I widać to bardzo wyraźnie, choćby po tym, jak kilka lat temu zaczął się szybko rozwijać ten rynek pracownika też spoza Polski, no bo rzeczywiście widać było, że na stanowiska niższego szczebla coraz trudniej jest zrekrutować osoby, bo one po prostu nie szukają aktywnie pracy, a jeżeli już szukają, no to tak naprawdę są dostępne dosłownie, nie wiem, kilka dni, kilkanaście godzin, bo jeżeli chcą, to bardzo szybko są w stanie znaleźć pracę i to wcale nie najgorszą. Trudnością może być też to, że jeżeli mówimy o takich stanowiskach magazynowych, produkcyjnych i pracy typowo fizycznej, to praca ta ma też ograniczenia związane z BHP, które sprawiają, że nie może pracodawca zatrudnić kobiet na dane stanowiska. A rzeczywiście takich ogłoszeń jest sporo i nasi klienci też często to sygnalizują, że rzeczywiście udaje się pozyskać kandydatki, natomiast nie można ich skierować na część obszarów w danej firmie, bo po prostu BHP na to nie pozwala. No i rzeczywiście ta dostępność mężczyzn jest obecnie mniejsza i trudno do nich dotrzeć, jeżeli chodzi o pracę właśnie na takich stanowiskach fizycznych.
Tu jedną rzecz bym tylko dodał. Dotrzeć do nich można, natomiast oni mają dużo większe oczekiwania finansowe.
No tak, to też.
I zazwyczaj też ten temat się kończy na etapie, ile płacicie? No minimalną krajową. No to ja się odezwę. Odzywa się taki kandydat?
Nie.
Muzyka świerszcza.
Rzeczywiście tak, to słusznie zauważyłeś, że z jednej strony to jest w ogóle trudność z dotarciem, trudność z tym, żeby taką osobę pozyskać, żeby ona w ogóle zareagowała na ogłoszenie, no a jeżeli już nawet zareaguje, gdzieś tam rozważy zmianę pracy, czy akurat jest w momencie, w którym poszukuje innej pracy, no to ma wysokie oczekiwania, bo po prostu pracownicy mają coraz wyższą świadomość tego, jak wygląda rynek pracy i czego mogą oczekiwać i na jakie oferty mogą liczyć. Kolejną trudnością jest to, że wiele firm nie decyduje się na podanie wynagrodzenia bądź nawet widełek wynagrodzenia na dane stanowiska. Jawność wynagrodzeń jest ostatnio bardzo często poruszanym tematem przez różne też firmy czy grupy zajmujące się w ogóle rekrutacjami czy opowiadające w przestrzeni publicznej o HR-ach i coraz częściej oczekują tego też kandydaci. I to już nie tyczy się tylko kandydatów, nie wiem, z pokolenia Z, ale wielu bardzo kandydatów w ogóle nie chce reagować na ogłoszenia, jeżeli nie ma stawki. Bo szkoda jest im czasu. Po prostu odpowiedzą na to ogłoszenie, w którym stawka jest podana i jest w miarę dla nich satysfakcjonująca. No jest na takim poziomie, który są w stanie zaakceptować. Więc ten brak widełek może być kolejnym powodem, dla którego trudno jest nam zachęcić kogoś do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. No i to się łączy też z tym, o czym powiedział Daniel, czyli z rosnącymi oczekiwaniami finansowymi i z odrzucaniem po prostu ofert. Czasem uda się pozyskać kandydata, ale on tę ofertę odrzuci ze względu na nieatrakcyjne warunki. No i oczywiście tutaj sytuacja gospodarcza nie pomaga pracodawcom. To, że choćby wzrasta też płaca minimalna, sprawia, że coraz wyższe są te oczekiwania finansowe, na co nie zawsze pracodawcy mogą sobie pozwolić, żeby te wynagrodzenia podnosić, więc tutaj się trzeba zastanowić, jak to rozwiązać, no bo niełatwo jest do kandydata dotrzeć. Jest to też zrozumiałe, że no są coraz wyższe oczekiwania, no bo po prostu życie jest coraz droższe obecnie. Kolejnym problemem, który sprawia, że trudno jest zrekrutować pracownika, jest treść ogłoszenia. Ja tutaj podzieliłabym to właściwie na dwa typy ogłoszeń. Jedne ogłoszenia, w których nie ma praktycznie żadnych informacji, czyli nie ma wysokości wynagrodzenia, jest tylko podana ogólna lokalizacja i informacja, że będziemy wykonywać czynności produkcyjne i mamy mieć chęci do pracy. I koniec. I teoretycznie wydawałoby się, że rzeczywiście, no jeżeli nie ma dużych oczekiwań, to cóż tu więcej pisać w tym ogłoszeniu. Ale często tych informacji jest za mało, żeby kogoś w ogóle zaciekawić, zainteresować, więc są to zbyt ogólne informacje, brakuje informacji, albo są to ogłoszenia po prostu tworzone w sposób, który jest niespójny z rzeczywistością później pracy w firmie. Więc te ogłoszenia, w których jest za mało informacji, to jeden typ, który bym tutaj wyróżniła. A drugi typ to te ogłoszenia, w których jest z kolei za dużo informacji, które są bardzo opisywane takim kwiecistym językiem, w sposób nie zawsze zrozumiały i zawierające mnóstwo niewiele znaczących frazesów, tak? Czyli możliwości rozwoju, wspaniała atmosfera, młody dynamiczny zespół, etc. To też zaczyna odrzucać już kandydatów. Oni oczekują konkretów. Im bardziej konkretnie opiszemy, czym będziesz się zajmował i czego od ciebie oczekujemy, tym większe zaufanie budujemy już u kandydata. I jeżeli już jesteśmy przy ogłoszeniach, to warto też się zastanowić, gdzie to ogłoszenie w ogóle umieścić, ponieważ faktycznie trudnością jednym z powodów tego, że jest nam trudno zrekrutować pracownika, może być to, że umieszczamy nasze ogłoszenia w niewłaściwym miejscu, czyli na przykład nie na portalach dedykowanych. O tym też za chwilę trochę więcej opowiemy, ale no, zastanówmy się, tak? Czy bardziej na, nie wiem, takiej stronie jak OLX ktoś odpowie na nasze ogłoszenie, czy bardziej na pracuj.pl, tak? Tutaj trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć, poczytać trochę, zagłębić się w ten temat, bo szkoda jest chyba marnować potencjał, ogłoszenie i też środki finansowe na to, żeby umieścić ogłoszenie, na które po prostu nie odpowiedzą kandydaci, bo ich tam zwyczajnie nie ma. Więc tak zdefiniowaliśmy sobie te przyczyny, to co może być powodem tego, że nie jest nam łatwo zrekrutować osobę na stanowisko blue collar. No i teraz, jeżeli już wiemy, że jest trudno, to spróbujmy znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Jak się zabrać w ogóle do przygotowywania oferty pracy i do procesu rekrutacji na takie stanowisko? Daniel.
Chętnie odpowiem, ale ja bym cofnął się jednak do tego, co powiedziałaś, bo ja mam swoje przemyślenia w temacie rosnących oczekiwań kandydatów. I to nie chodzi tylko o finanse, bo według mnie i tego, jak rozmawiam z różnymi osobami, z rekruterami czy też z klientami, to nie zawsze problemem największym są pieniądze, jeżeli chodzi o pozyskanie tego idealnego kandydata. Ale sama forma pracy ma duże znaczenie. Czyli to, gdzie on będzie pracować. Czy to będzie praca z chemikaliami w przestarzałym magazynie, gdzie po prostu wszystko się rozpada i w ogóle nie ma zachowanych pewnych norm dźwięku, czy też temperatury czasami nawet. To takie osoby po prostu nie będą chciały tam pracować. Znam sporo przykładów firm tutaj w obrębie łódzkim, gdzie firmy płacą gorzej niż konkurencja, ale mają naprawdę cudowny zespół, wspaniałych liderów i nowoczesną halę i okazuje się, że ci ludzie chętniej tam pracują, no bo jednak te 8 godzin pracy, czyli 1/3 życia, którą spędzamy w pracy, ma znaczenie, gdzie będziemy tą pracę wykonywać. To jest pierwsza. A druga rzecz to minimalne wynagrodzenie od tego roku, które sporo wzrosło, spowodowało, że dużo firm, które jeszcze w zeszłym roku płaciły trochę więcej niż minimalną stawkę, w tym roku wyrównały do minimalnej, więc ta pewna konkurencyjność na rynku tych pracodawców, co płacili więcej, się spłaszczyła, powiedzmy, tak? Więc teraz firmy, które płaciły mniej i tak są zmuszone do tego, żeby płacić tą minimalną, wyrównują oni swoją ofertę z tymi firmami, które wcześniej płaciły więcej, ponieważ każdy teraz obecnie trochę na wdechu, według mnie, czeka, co się zadzieje na rynku pracy. Gdzieś słyszę takie głosy, że no będzie teraz zapaść, będzie zapaść, pracownicy będą teraz szukać roboty. Ja się z tym nie zgadzam. Gdziekolwiek bym nie jechał po Polsce, to widzę, że się budują cały czas nowe magazyny. Jakichś takich spektakularnych zwolnień nie słyszę, żeby były raz w tygodniu. Oczywiście one zdarzają się, bo każdy na pewno czyta w internetach, co tam się dzieje, więc sporadycznie, ale zdarzają się takie redukcje. Natomiast pracowników coraz trudniej znaleźć, pozyskać, zainteresować i to, co działało jeszcze parę lat temu, tak jak ostatnio tutaj rozmawialiśmy z Michałem Krzysztofikiem z firmy Flex, który wspominał, jak to 10-15 lat temu kandydaci w kolejkach, fizycznie w kolejkach, jak to sklep, ustawiali się na proces rekrutacji, no do tych czasów już nie wrócimy, więc firmy powinny tak naprawdę dostosować swój proces rekrutacji i formy poszukiwania do tego, czego oczekują kandydaci. No właśnie. I jak do tego się zabrać? Skończyłem mój wywód. Sorry, Martyna. Jak do tego się zabrać? Przede wszystkim trzeba zdefiniować, kogo szukamy. Bo jeżeli szukamy pracownika, uznajmy, że to nie będzie pracownik magazynowy, no to niewiele znaczy, jeżeli się nie zastanowimy tak naprawdę, kim ten pracownik magazynowy jest i czym ma się zajmować. Czyli powinniśmy zdefiniować sobie dokładnie profil kandydata, czyli jego zakres obowiązków, nasze wymagania, być może jakieś kompetencje, które powinien mieć, nie wiem, uprawnienia na wózki widłowe UDT WJ2. Już wiem, że te uprawnienia inaczej się nazywają, bo Martyny mąż pracuje w pewnym bardzo dużym magazynie w Łodzi. Pozdrawiamy go i naszego fana, który ma na imię?
Adam.
Adama pozdrawiamy. Adam, mam nadzieję, że w końcu jakiś komentarz uzyskamy od Ciebie. No właśnie, więc te uprawnienia, jeżeli dana osoba musi mieć, dany kandydat, no to musimy tak naprawdę zdefiniować to w ogłoszeniu o pracę. No okej, okay. Czyli mamy już profil kandydata, uznajmy, że poszliśmy, porozmawialiśmy z firmą, w firmie z pracownikami, liderami, kierownikami i wiemy, jakie są wymagania odnośnie tego kandydata, stworzyliśmy profil. No i teraz bardzo ważne pytanie, chyba jedno z najważniejszych i kluczowych, które wydaje mi się, że bardzo często jest pomijane w procesie rekrutacji, czyli gdzie ten kandydat może być?
No, gdzie ci kandydaci?
Gdzie oni są? No właśnie. I czy ktoś zadał sobie z Was takie pytania? Gdzie ten mój potencjalny pracownik obecnie może być? Wiadomo, że w konkurencji, ale on gdzieś szuka tych informacji na temat waszej oferty pracy lub ta oferta pracy powinna szukać jego. I tutaj warto by się zastanowić naprawdę nad taką najprostszą rzeczą typu przedziały wiekowe, czyli pewne generacje, jeżeli mówimy o pokoleniu X, Y, Z,
no na pewno Z.
Na pewno Z. To mają swoje tak naprawdę gdzieś ulubione miejsca, w których przebywają. Tak jak na przykład nie znajdziecie, umieszczając ogłoszenie w jakiejś popularnej gazecie młodego 20-latka, który miałby przyjść do Was do pracy, tak samo pewnie na TikToku nie znajdziecie pana, który ma 50 lat i plus, ale ma bardzo duże doświadczenie. Więc warto się naprawdę nad tym zastanowić, czy medium rekrutacyjne, które wykorzystujecie, jest odpowiednim miejscem, o czym powiedziała Martyna przed chwilą.
To ja tutaj tylko ciekawostkę. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się szerzej na ten temat porozmawiać, bo usłyszałam taką opinię, że właśnie kandydaci powyżej 50 roku życia często są na TikToku, ale z powodów, których ja się nie spodziewałam, więc może kiedyś powiemy o tym szerzej. No. Ale czasem są też tam.
Kusi mnie, żeby zapytać, natomiast
zrobię
to poza anteną. Dobrze, to Martyno, to już wiemy tak, dlaczego trudno zrekrutować, jakie mogą być problemy, zastanowiliśmy się nad tym, jak do tego kandydata dotrzeć, a raczej zastanowiliśmy się w ogóle, kogo szukamy i jak do niego dotrzeć. No to teraz zastanówmy się, dajmy te nasze tipy, jeżeli ktoś już wytrzymał te 15 minut z nami, jak szukać kandydatów. I tutaj mamy dwie opcje zawsze i więcej nie ma, jeżeli mówimy o pracownikach blue collars. Czyli offline i online. Takie są działania. Powiesz coś o offline'owych?
Tak jest, jak najbardziej. Nie wiem, czy w ogóle jeśli chodzi o pracowników Blue Collar, myślę, że w ogóle po prostu offline i online mamy metody takie wiele z nich jest najczęściej stosowanych, ale o wielu też zapominamy. I ja o tym offline chciałabym trochę opowiedzieć, bo rzeczywiście spotykam się z taką opinią, że to są metody, które już nie działają, które właśnie są nieskuteczne, że to kiedyś się w tych gazetach umieszczało ogłoszenia, a teraz to już w sumie bez sensu, bo wszyscy są w internecie. I jasne, rzeczywiście te działania online'owe są teraz, wydają się bardziej typowe i mogą być bardziej skuteczne, ale z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często właśnie kandydaci, w przypadku kandydatów na stanowiska produkcyjne, magazynowe, ten offline dalej się sprawdza. No i jakie metody offline'owe możemy tutaj uruchomić? Najbardziej klasyczne, takie, które na pierwszy rzut oka w sumie przychodzą do głowy, to na przykład ulotki i plakaty. Tutaj w tym przypadku, jeżeli decydujemy się na akcję ulotkowania bądź plakatowania, no to tu znowu wracamy do tego pytania, gdzie są kandydaci? Bo pytanie, czy powinniśmy ten plakat powiesić na płocie na wprost zakładu pracy, z którego być może te osoby wyjdą i się zaciekawią inną ofertą pracy, czy powinniśmy to umieszczać, nie wiem, właśnie na płocie, ale swojego zakładu pracy, bo wiele osób obok niego przejeżdża, czy też taki plakat powinien się na przykład znaleźć w miejscowym sklepie. I dogadać się tutaj z ekspedientką czy z właścicielem tego sklepu, czy możemy taki plakat tam umieścić. Bądź na przystanku autobusowym. Miejsce jest rzeczywiście duże. Jeżeli mamy budżet i możemy na przykład umieścić nasze plakaty czy nasze reklamy, bo teraz już coraz częściej one są w takiej formie niepapierowej, na przykład właśnie na przystankach czy w tramwajach, w autobusach, w komunikacji miejskiej, to też jeśli mamy na to budżet i mamy takie możliwości, to warto, no bo ci kandydaci często w jakiś sposób do pracy docierają, nie zawsze samochodem, więc być może w drodze do pracy po prostu zauważą, że taka oferta jest.
To ja bym jedną rzecz tutaj dodał, bo to rzeczywiście jest istotne, gdzie powiesimy dany plakat, czy też w ogóle zrobimy kolportaż ulotek i zawsze jest pytanie, no ale skąd mamy wiedzieć, gdzie to robić? To tutaj jest bardzo prosty tip na to, bo my oczywiście rekrutujemy, więc mamy mnóstwo ogłoszeń, spływ i robimy sobie statystyki, natomiast jeżeli macie firmę produkcyjną, zapytajcie się swoich pracowników, skąd oni dojeżdżają. To jest najprostsza metoda, żeby dowiedzieć się, skąd dojeżdżają i zapytajcie, dlaczego w ogóle tutaj pracują. I nagle dostajecie dwie bardzo cenne informacje. Wtedy możecie spróbować taką akcję plakatową zrobić w danym osiedlu, czy też gdzieś dalej. I tutaj na przykład, nie wiem, macie we Wrocławiu na psim polu swój zakład produkcyjny, a będziecie szukali zupełnie z drugiej strony pracowników, czy nawet w centrum miasta, no to może być nieskuteczne. Natomiast jeżeli się okaże, że ludzie dojeżdżają, nie wiem, z Oleśnicy na przykład do Was, no to warto zastanowić się, dlaczego dojeżdżają i być może uda się Wam wtedy znaleźć tych pracowników. To jest naprawdę istotne, żebyście zrozumieli, dlaczego ludzie u Was pracują i skąd dojeżdżają i wtedy spróbować te schematy pewne powielić, spróbować te akcje rekrutacyjne w tych terenach przeprowadzić.
Jasne, tu się zgadzam jak najbardziej. Jeśli chodzi o te jeszcze obszary, no, które wymagają nakładów finansowych, ale też mogą być skuteczne, to jest na przykład radio, bo rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach, no powiedzmy na przykład powyżej 50 roku życia, to one rzeczywiście więcej pewnie tego radia słuchają niż młodzi na co dzień Spotify'a, ale możemy w ten sposób dotrzeć. Czy ktoś po prostu, nawet mając auto i jadąc do pracy, może taką reklamę w lokalnym radiu usłyszeć, jeżeli takowego słucha. Są też biura karier, z którymi można nawiązywać współpracę. Tutaj trzeba zastanowić, czy to rzeczywiście będzie skuteczne w zależności od stanowiska, jakie proponujecie. Ale jedną z metod jest też w ogóle szukanie i nawiązywanie kontaktów lokalnie, na przykład, nie wiem, ze szkołami branżowymi, które kształcą w jakichś określonych kierunkach i być może absolwenci, uczniowie tych szkół mogliby u Was pracować, czy to na praktykach, czy później po prostu być zatrudnieni. I w szkołach mogą się pojawiać takie ogłoszenia, może być nawet współpraca. Wiemy, że są też szkoły właśnie branżowe czy technika, które mają stricte profile swoich klas, jakby pod opieką danej firmy, danego pracodawcy. I to też są metody, oczywiście, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. To wcale nie jest tak, że tylko bardzo duże firmy z bardzo dużym budżetem mogą coś takiego, takie rozwiązanie wprowadzić, ale nawiązanie współpracy z lokalną społecznością i dotarcie na przykład do młodych, którzy kończą szkołę, czy to szkołę zawodową, czy szkołę branżową, czy po prostu liceum, no tutaj rzeczywiście warto się zastanowić, może to być dobre rozwiązanie. Gdzie jeszcze możemy się ogłaszać, że szukamy pracowników? O tym już Daniel w jednym z odcinków mówił, czyli na przykład w kościele. W mniejszych miejscowościach wciąż jest to skuteczne. Rzeczywiście, jeżeli pojawi się w ogłoszeniach taka informacja, że dana firma tutaj z okolicy szuka pracowników, być może ktoś o tym usłyszy i może to być równie skuteczne. I spośród tych wszystkich metod może dodałabym jeszcze, nie wiem, urząd pracy?
Tak, możesz dodać go.
Ale nie sugerujcie się za bardzo.
Dobrze. Dużo, dużo Martyna tu powiedziała ciekawych rzeczy. Ja bym dodał targi pracy. To jest też ciekawe miejsce, gdzie mamy skupienie potencjalnych kandydatów, którzy przychodzą akurat na te targi, żeby zobaczyć, co takiego jest ciekawego na rynku. Dobrze.
Tak jest.
Przechodzimy dalej?
Tak, przechodzimy dalej. Z offline'u wchodzimy już w ten popularny obecnie, modny online.
Mój ulubiony online. Czemu ja wolę działania online niż offline? I tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Działania offline'owe są niemierzalne. Tak? Czyli jeżeli puścicie reklamę w radio, to nie macie pojęcia, ile osób odsłuchało tej reklamy, ani też jaką mieliście konwersję. Oczywiście można pomyśleć, jak to zrobić, może jakiś uruchomimy dedykowany numer telefonu, który pójdzie w tej reklamie i będziemy liczyć te połączenia. No możemy, jasne, ale jest to upierdliwe. Dobrze, dlaczego? Dlatego ja traktuję troszkę działania offline'owe jako działania takie employer brandingowe i na pewno widzicie czasami, jak jeżdżą auta po mieście z przyczepką i na tej przyczepce gigantyczna reklama jakiejś tutaj popularnej firmy. Rekrutujemy, zatrudniamy, aplikujcie do nas. Dla mnie to jest stricte employer brandingowe działanie, jeżeli też jest baner na pół wieżowca gdzieś na mieście. Pewnie to działa i pewnie to uzupełnia bardzo fajnie takie działania rekrutacyjne, natomiast jest to niemierzalne. A co jest mierzalne? Mierzalne są działania online'owe, czyli wszystkie rzeczy, które możemy zrobić w internetach, możemy je pomierzyć. Dobrze, to co możemy zrobić? No oczywiście najpopularniejszą formą, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kandydatów do pracy, jest umieszczenie ogłoszenia na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę, czy to ogólnych, czy to bardziej specjalistycznych, bo jest ich od groma. Jeżeli znacie tylko dwa portale, czyli użyję ich nazwy, pracuj.pl i OLX, no to powiem Wam, że tych portali to jest przynajmniej ze 20. Skąd to wiem? Wiem, bo sam jeden założyłem. Hehe, spoiler. Więc niektóre są bardziej efektywne, niektóre mniej, niektóre są nastawione na jakościowych kandydatów, niektórzy na masę. Natomiast no, jeżeli chodzi o dwóch takich, no nie można powiedzieć monopolistów, oligarchów, no to mamy tutaj Pracuj.pl i OLX, natomiast oni mają zupełnie inną specyfikę, mimo tego, że są ogólnymi portalami z ogłoszeniami o pracę. To jednak z naszych tutaj doświadczeń i statystyk, no bo tak jak mówiłem, my prowadzimy sporo tych projektów, na OLX-ie dużo łatwiej znaleźć pracowników blue collars, takich bez kwalifikacji powiedzmy, tak? Jeżeli już wchodzą jakieś kwalifikacje, czy mielibyśmy mieć jakiegoś specjalistę typu spawacz Mi'kmaq czy TIK, to jednak łatwiej ich znaleźć na tym drugim portalu. No dobrze, czyli mamy jedno źródło, fajnie, wystawiliśmy ogłoszenie, widzimy ile nam spłynęło CV, ile było wyświetleń tych ogłoszeń, więc super, ekstra, fantastycznie. Inną opcją są tak zwane kampanie ads, bardzo fajne kampanie, które pozwalają nam dotrzeć do tak zwanych pasywnych kandydatów. Różnica między portalami z ogłoszeniami o pracę a tymi kampaniami jest taka, że na portale wchodzą osoby, które szukają pracy, tak? No to są aktywnie poszukujące pracy osoby, natomiast takie kampanie adsowe, które możemy zrobić, docierają do grupy osób, które sobie wcześniej zdefiniujemy, czyli targetujemy sobie osoby, nie wiem, w wieku 18-50 lat, które mieszkają w dużym mieście, nie wiem, typu Poznań. I szukamy tych osób właśnie tam. Możemy też zainteresowania lub inne rzeczy możemy też sobie zdefiniować na takich kampaniach. Gdzie możemy takie kampanie adsowe robić? na Facebooku, na Google, na LinkedInie, na TikToku możemy robić. I wszystkie te portale są ok, w zależności od tego, jak mamy zdefiniowaną naszą grupę potencjalnych kandydatów, tak? Dużo łatwiej na TikToku będzie nam znaleźć młode osoby. Na Facebooku no, jest zupełnie inna grupa docelowa, inna jest na Google, inna jest na LinkedInie. Więc warto potestować. I co mam na myśli testować? Mam na myśli to, że powinniście każdy z tych kanałów w swoim przypadku sprawdzić i wtedy na podstawie testów AB zobaczyć, który w ogóle u Was najlepiej konwertuje na pozyskanie kandydata ilościowo i jakościowo. Bo to, że dostaniecie na przykład 100 cefałek na Elixie i okaże się, że te uprawnienia na wózki widłowe to mają tylko 5 osób, no to skuteczność tak naprawdę to nie jest 100 CV, tylko 5 kandydatów. Tak więc to jest bardzo istotne. Inną opcją jest tak zwany landing page, czyli taka strona internetowa dedykowana typowo pod rekrutację, gdzie możemy stworzyć takie fajne ogłoszenie, ale nie takie jak na portalu z ogłoszeniami o pracę, tylko takie, które powinno być naprawdę uszyte pod tą rekrutację, gdzie powinniśmy pokazać trochę firmy, może pokazać lidera, dla którego będziesz pracować, ale pokazać nie zdjęcie, jak to on jest na wakacjach gdzieś tam w Egipcie, na wielbłądzie jeździ, tylko moglibyśmy pokazać na przykład jakiś materiał, który on nagrywa i mówi do tego potencjalnego kandydata, dlaczego warto u niego pracować. Można również wykorzystać czat na stronie, bo to, co, z czym ja się spotykam często, to jest to, że widzimy, że te nasze działania online'owe mają fajny efekt, bo gdzieś mamy dużo, dużo wejść na naszą stronę, ale nie ma konwersji na kandydatów, czyli na złożone aplikacje. No i często się okazuje, że nasza strona to nie za bardzo jest przygotowana do tego, żeby przyjąć tych naszych kandydatów, którzy chcą u nas złożyć aplikację. Więc bardzo fajną i tanią, powtórzę to jeszcze raz, tanią aplikacją jest czat, który możemy podłączyć i w czasie rzeczywistym ściągać sobie tych kandydatów, którzy wchodzą na stronę, bo on wejdzie na stronę, zobaczy, że to jest stronka tej firmy, do której chciał aplikować i nagle bum, wyskakuje mu monit, cześć, co u Ciebie słychać, jak możemy Ci pomóc? No oczywiście możecie to zrobić w jakikolwiek inny sposób i od razu łapiemy kontakt z tą osobą, bo jednak czas reakcji jest bardzo istotny. Im szybciej taką osobę zaangażujemy w kontakt, w interakcję z nami, tym szybciej będziemy w stanie tą osobę przekonać na przykład do złożenia aplikacji. No dobrze, to by było na tyle. Mamy te osoby. Coś Martyna chyba chciała dodać.
Tak, proszę. Wzięłam wdech, bo przy tym czacie chciałabym się jeszcze na chwilę zatrzymać. Powiedziałeś, że on jest tani i brzmi to rzeczywiście świetnie. Mamy czat, szybko jesteśmy w stanie się skontaktować z kandydatem, ale jest jedno bardzo ważne ale, które musicie sobie przemyśleć, czyli czy ma kto obsługiwać u Was w firmie ten czat? Bo jeżeli nie, jeżeli okaże się, że kandydaci będą się odzywać i będą mieć deklarację, że odpowiecie w ciągu 30 sekund albo że czat odbywa się w czasie rzeczywistym i będą nieustannie czekać na odpowiedź bez skutku i tej odpowiedzi nie będzie, to będą się zniechęcać i takie informacje będą przekazywać dalej. Czyli próbuje się z Wami skontaktować, próbuje się odezwać. Teoretycznie powinniśmy rozmawiać na bieżąco, a nikt mi nie odpowiada, więc czuję się ignorowany i idę w inne miejsce. Więc to jest bardzo ważne, bo tak, rzeczywiście można tanio to zrobić, więc brzmi to bardzo kusząco, ale jednym z kosztów, jaki trzeba wziąć pod uwagę, jest czas kogoś z Waszych pracowników, kto będzie na bieżąco ten czat obsługiwać.
To jest istotne. To ja Wam powiem pewną anegdotkę. Zepsuło mi się łóżko w domu, taka rama metalowa, mi popękały narożniki w niej. Więc oczywiście jak prawdziwy Polak majsterkowicz wszedłem na Allegro, żeby kupić takie same i je zmontuję sobie, jak do mnie przyjdą. Więc wszedłem na pewną stronę, która sprzedaje takie narożniki. Oczywiście była, no kiepsko była zrobiona, bo nie mogłem znaleźć informacji, które potrzebowałem, ale miała ona sekcję kontakt, wszedłem sobie w ten kontakt. I ku mojemu zdziwieniu był czat na żywo. I w ogóle ten czat na żywo obsługiwała aplikacja Bitrix, czyli nasz CRM, o czym opowiadałem Martynie przed naszym tutaj nagraniem tego podcastu. I mówię, super, ale rewelacja. Wchodzę, piszę, oczywiście piszą, że czat w czasie rzeczywistym, natychmiast coś odpowiem. I to było wczoraj. I do dzisiaj nie mam odpowiedzi i w ogóle już zapomniałem o tym temacie, więc kupiłem gdzie indziej, tak przy okazji. Więc to jest istotne, naprawdę ten czas reakcji jest mega istotny, bo moja uważność i ogólnie tak jesteśmy jako ludzie stworzeni, ona ma pewną swoją datę przydatności. Jeżeli jej nie wykorzystamy, tej uważności kandydata również, no to niestety ją stracimy, on pójdzie gdzie indziej i to jest straszne. A jak jeszcze możemy przyspieszyć ten proces konwersji na CV? Formularz kontaktowy. Czyli ta ścieżka kandydata, to jest bardzo w ogóle ważne stwierdzenie, ścieżka kandydata. Zastanówcie się nad tym, co ona znaczy, możecie też pogooglać. Jeżeli ta ścieżka kandydata do złożenia aplikacji w naszej firmie przebiegła tak, że on znalazł pewną reklamę, kliknął w nią, wszedł na naszą stronę, na stronie znalazł informację o naszej firmie, jakiś tam zespół, a może landing page, jakiś sympatyczny pan lider opowiedział i oprowadził wirtualnie po stanowisku pracy i powiedział, co tutaj się fajnego robi. I on mówi, wow, chcę zaaplikować i wchodzi w kontakt, czy też w aplikuj, może taki z baton i byłoby super. Klika aplikuj, a tam wyświetla się formularz do aplikacji i ten formularz zawiera, nie wiem, 4 strony i wszystkie kluczowe informacje. Data urodzenia, PESEL, doświadczenie, dlaczego pan chce nas pracować, jak chce pan to zarabiać, a co pana motywuje do pracy, a jakim zwierzęciem pan będzie w kolejnym życiu, no to uwierzcie mi, że na drugim, trzecim pytaniu taka osoba po prostu już straci motywację. I tutaj się pojawia zawsze też pytanie, no ale jeżeli taki pracownik nie ma motywacji, żeby wypełnić nam formularz, to my takiego pracownika nie chcemy. No absolutnie bzdura, no guzik, prawda. Jeżeli chcemy pozyskać pracownika, to pamiętajcie, że to jest tak naprawdę gra dwustronna i powinna być na zasadach partnerskich rozgrywana. Szanujmy się wzajemnie. Jeżeli chcemy kandydata pozyskać, to go pozyskajmy i sprawdźmy go w procesie rekrutacyjnym, czy on posiada odpowiednie kompetencje, a nie sprawdzajmy jego motywację, zanim on w ogóle nawet jeszcze się dowiedział, co tutaj my proponujemy. Więc formularz kontaktowy na stanowiska produkcyjne, magazynowe powinien być jak najprostszy. Czy powinno być CV, Martyno, w takim formularzu aplikacyjnym?
Ja nawet nie wiem, czy to jest pytanie o blue collar, czy w ogóle pytanie a propos CV, bo coraz częściej mówi się o tym, że zasadność CV jest no, dyskutowana, tak bym powiedziała. Jeżeli mamy osobę na stanowisko produkcyjne, to nie oczekujmy od niej, że stworzy nam w jakimś zaawansowanym programie piękne CV, jeszcze opisze tam całą historię swojego życia. No nie. Jeżeli jest to konieczne rzeczywiście dla Was z jakiegoś powodu, no to okej, stosujcie to dalej. Natomiast w procesie rekrutacji, jeżeli rzeczywiście to CV, dane są Wam potrzebne, to pomóżcie kandydatowi, jeżeli jest taka potrzeba, po prostu to CV stworzyć, tak? Dajcie możliwość dołączenia CV, bo często kandydaci mają je stworzone, ale jeśli ktoś tego CV nie dołączy, to nie odrzucajcie go od razu. Zwłaszcza, że no, o doświadczeniu, o tym, co ktoś umie robić, gdzie pracował, można po prostu porozmawiać podczas rozmowy i zebrać sobie te informacje do podjęcia decyzji.
A ja jestem absolutnym przeciwnikiem. Według mnie CV jest absolutnie zbędne i ono nie jest potrzebne w procesie rekrutacyjnym na stanowiska produkcyjne, magazynowe. Możecie się nie zgadzać, natomiast według mnie to bardzo obniża konwersję i jest to po prostu zbędne. Więc formularz kontaktowy powinien składać się z 3 pól, a maksymalnie, no z 3, może nawet 2. Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Chociaż adres e-mail też według mnie nie jest potrzebny, więc mogły być to 2 pola. Daniel Raszkiewicz, numer telefonu, pyk, 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 dziękuję, aplikuj. I mamy kandydata w procesie.
Resztę zweryfikujecie na kolejnych etapach.
Tak.
Mamy kandydata w procesie. No i teraz pytanie, jak go nie stracić w trakcie tej rekrutacji. Odpowiemy na to pytanie?
Odpowiemy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I zobaczenia? Do usłyszenia za tydzień.
Cześć.
Cześć.